przy gorącym stole.
Prawie 18 minut po godzinie 19. Łukasz Kurzawski za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy po dłuższej świątecznej przerwie na pierwszą debatę polityczną w tym roku. A w naszym studiu dziś Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Maria Lisiecka-Pawełczek, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Witam Państwa serdecznie, dobry wieczór w nowym roku.
Jakub Eltman, Porozumienie.
Dobry wieczór Państwo.
I Kamil Kłopocki, Nowoczesna.
Dobry wieczór Państwu.
Zanim zaczniemy z wysokiego C, czyli od tematu, o którym mówi się od rana, czyli od rekonstrukcji rządu, od której dzielą nas godziny ledwie. Krótko o tym, o czym mówią również wszyscy, ale w trochę inny sposób. Korona Królów, serial, który miał podbić polską widownię. Za nami pierwszy tydzień jego emisji. A przez część komentatorów ten serial również rozpatrywany jest przez pryzmat polityki, co ciekawe. Zatem ja zwracam się do Państwa jako polityków z sakramentalnym pytaniem. Podoba się Wam Korona Królów i czy taki serial jest potrzebny?
Ja myślę, że to bardzo...
Poseł Marcin Porzucek.
Bardzo dobry serial, przede wszystkim bardzo dobry pomysł na serial, tak aby przybliżyć Polakom, widzom historię Polski. Zaczynamy od króla Kazimierza Wielkiego i jedna taka rzecz, o której warto pamiętać, bo oczywiście broni się ten serial przede wszystkim świetnymi wynikami oglądalności.
Ale... Myślałem, że powie pan świetną grą aktorską.
Natomiast ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że to jest... To także, ja jestem zadowolony z tego, co obserwuję. Pamiętając o jednej rzeczy, to jest telenowela. Próbuję się ten serial porównywać z produkcjami amerykańskimi, gdzie każdy odcinek robi się za miliony dolarów. Mhm. Ten serial ma budżet około 50 tysięcy dolarów za odcinek, więc myślę, że w tych warunkach bardzo dobrze to wygląda.
Około 200 tysięcy złotych.
Tak jest. Mhm. Czyli spokojnie...
Należałoby się zastanowić, czy w ogóle jest sens go kręcić w takim razie, w takim budżecie.
Ja myślę, że wyniki oglądalności tego serialu pokazują, że jest zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa na coś takiego naszego, swojskiego. I to wiem, że Nowoczesna, czy Platforma, inne środowiska mają z tym problem, że jest coś, co podoba się Polakom bardziej niż tym elitom, które przez lata starały się...
Z którymi się utożsamiam,
ale mam prawo, myślę, że możecie Państwo mieć swoje opinie, natomiast społeczeństwo w różny sposób okazuje to, czego oczekuje, na przykład poprzez udział w wyborach, co wiemy, jakie są wyniki, jak oglądalność poszczególnych sylwestrów w poszczególnych stacjach, co wiemy, że również Telewizja Polska ze swoim, nie krytykowany przez te tak zwane elity programem, ale jednak ze świetnym rezultatem. No i to jest tak, że Korona Królów broni się świetnymi wynikami. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ten serial się potoczy. Oczywiście mniej więcej wszyscy wiemy, jak to wygląda. Ja przyznam się, że ja już trochę...
Krzyżacy zwyciężą.
Trochę się boję, bo lada moment, ta postać, która jest, można powiedzieć, pierwszoplanowa, obok Kazimierza nawet czasami częściej występuje, czyli Aldona. No, tak.
Przestanie być postacią.
Nie zdradzajmy.
Dobrze. Ja tylko dodam, że rzeczywiście ten pierwszy tydzień cieszył się oglądalnością na poziomie mniej więcej 4 milionów widzów i to jest niemało rzeczywiście. Zofia Szalczyk.
No proszę Państwa, ja to w ogóle nie rozumiem tego szumu medialnego wokół serialu. Może chodziło o to, żeby zwiększyć oglądalność.
Bo ale ludzie mówią.
Jest dla mnie ten szum troszeczkę sztuczny. Jak wartościowy to jest serial, to się okaże dopiero za jakiś czas, gdy właśnie takie różne emocje jednak o kontekście politycznym opadną. No cóż, ja widziałam pierwsze odcinki, przyznam, pierwszy, drugi i trzeci. I mam jakieś wyrobione zdanie i na pewno mogę o tym serialu szczerze powiedzieć. Wzbudza zainteresowanie historią, więc i taki cel osiąga. Natomiast jeśli ktoś by postawił drugi cel edukacji społeczeństwa, to ja już bym tu miała pewne wątpliwości, bo sprawy są bardzo powierzchownie przedstawiane. Więc tak ja podchodzę do tego lajtowo właśnie, że wzbudza moje zainteresowanie. Przypomina mi te ciekawe okresy w naszej historii, historii, ale nie patrzę na to, że z tego się czegoś takiego dowiem, co utrwali moją wiedzę historyczną. I nie, naprawdę nie krytykowałabym tego, że taki właśnie serial został zrobiony. W końcu bardzo niski budżet on posiadał. Jeśli jakiegoś dziegciu bym tutaj dołożyła, to bym
powiedziała... Jak staropolsko zabrzmiało.
To bym powiedziała tak. Na ten czas ja bym bardziej może oczekiwała wydania pieniędzy publicznych na sprawy związane ze stuleciem niepodległości. Tutaj jakieś takie wątki, gdyby się pojawiły.
Jako samorząd województwa wielkopolskiego mieliśmy bardzo smutną historię z tą związaną i to PSL źle się zasłużyła w tej sprawie.
Może będzie drugi sezon.
Na razie korona królów.
To, drogi kolego, to też jest kwestia gustów. Ja właśnie nie krytykuję gustów niczyich. Wiem, o czym pan uprzejmy pan kolega jest mówić, o Hiszpance pan mówi.
Hiszpanka, stulecie niepodległości, a my wracamy do...
chętnie obejrzała coś
czasów piastowskich. Maria Lisiecka-Pawełczak, Platforma Obywatelska.
Czy ja właściwie mam wrażenie, że ilekroć się mówi swoją własną opinię na temat tego serialu, to stawia się to jako pewien atak polityczny i coś, co po prostu jest jakby...
Tak jakoś politycznie się zrobiło.
Tak jakoś politycznie, ale to też nie o to chodzi, dlatego że pamiętam, jak minister Gliński powiedział o Katyniu, że był słaby, że ten film był słaby. I jakoś nikt nie zarzucał mu tego, że tworzy pewną, że zaklina historię i tak dalej, tylko po prostu wyrażył swoją własną opinię, do czego miał oczywiście prawo. Natomiast statystyki, bo do tego chciałam wrócić, bo od tego zaczynaliśmy, no statystyki są pewnym takim... czymś, co po prostu prezes Kurski uwielbia i ja powiem tak, nie sposób osiągnąć dobre statystyki, jeżeli pierwszy odcinek pojawił się w Nowy Rok, to jest normalne, że oglądalność akurat w Nowy Rok telewizji jest dość wysoka. Zobaczymy, jak z tą oglądalnością będzie dalej. Mam wrażenie, że Telewizja Polska skupia się tylko na tym, żeby przekazać na Facebooku czy na Twitterze, ile osób akurat oglądało dany odcinek, a to akurat jest mniej ważne, bo czasami walory edukacyjne, które mają miejsce w tym serialu, są na tyle niskie i na tyle słabe, że należałoby się bardziej skupić na tym, co poprawić w scenariuszu, żeby nie było takich luk historycznych, czy żeby nie było takich gaf, które są. Natomiast uważam, że serial jest kiepski, takie jest moje zdanie, moja opinia, ale przede wszystkim potwierdzam to tym, że jest po prostu niesprawny historycznie. Jest dużo momentów, które akurat sprawiają wrażenie, że nie powinny być i co akurat uważam, że nie powinno być to jakby takim pierwszoplanową tutaj rzeczą, że mówimy o tym, że to jest serial historyczny. To po prostu jest telenowela, która jest podobna do wszystkich innych telenoweli, które są puszczane w Telewizji Polskiej. Tylko tyle, że po prostu nastawiona jest na przedstawienie naszej historii i może to i dobrze, bo czasami taka telenowela też jest potrzebna.
Kamil Kłopowski, telenowela historyczna.
Panie redaktorze, ja muszę powiedzieć szczerze, że nie oglądałem żadnego...
Nowoczesna o historii.
Nowoczesna o serialu, który ma opowiadać o polskiej historii. Panie redaktorze, ja nie oglądałem żadnego odcinka tego serialu.
Ojej, to do pana pytań nie kieruję.
Ale panie redaktorze, oprócz tego staram się śledzić to, co na bieżąco w mediach mówi się na temat tego serialu, także no nie chcę powiedzieć, że fakt, że go nie obejrzałem, stanowi tutaj najlepszą recenzję, ale faktem jest, że moje zainteresowanie wzbudziło dotychczas wyłącznie opisywanie błędów natury historycznej w tym serialu. Tak? Również przygotowując się do dzisiejszego programu, czytałem wywiad z jednym z historyków, który wskazywał na przykład na odmawianie przez królową Jadwigę w modlitwy Zdrowaś Mario, która pojawiła się 200 lat później. No i to są tego typu błędy, które nie powinny być usprawiedliwione niskim budżetem. Tak? Jeżeli budżet jest tak niski, ja apeluję, żeby zastanowić się nad tym, czy jest sens wypuszczania kolejnych odcinków tego serialu. Nawiązując jeszcze do pana posła, pan poseł mówi, to nie jest przecież produkcja amerykańska, która ma taki budżet, to jest telenowela. Czyli to telenowela ma być słaba, tak? Mają być błędy? No nie.
To jest w zasadzie, są w największych cały produkcja mój... w Gladiatorze wychwycono kilkadziesiąt bardzo
to jest cały, no, ale rozmawiamy teraz akurat o Koronie Królów, także jeżeli chodzi, no wracając, nie oglądałem, nie zamierzam oglądać
i to w zasadzie odbieram panu głos. Ja, Jakub Eltman, Porozumienie.
No, prawdę mówiąc, oglądałem Koronę Królów. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy nie oglądałem, bo musiałem iść do radia.
Ojej.
Ale nie, nie żałuję. Tak.
Byłby pan
są powtórki.
Usprawiedliwiony w kontekście tematu.
W internecie są nawet, muszę powiedzieć, bo przez moment myślałem, że obejrzę któryś z odcinków, ale się nie zmusiłem.
Ale mimo wszystko warto w internecie właśnie obejrzeć.
Taka potrzeba audycji, panie Kamilu. Należało to uczynić.
To po audycji zachęcam pana bardzo. Sam serial. Myślę, że społeczeństwo miało duże oczekiwania względem tego serialu, a gdy ma oczekiwania, rodzą się pewne rozczarowania.
I... Oczekiwanie źródłem rozczarowania jest takie...
No to
takie
zrozumiałe, bonus, tak. No. I błędem było myślenie nasze społeczne, że ten serial będzie super produkcją, że to będzie rewelacyjna rzecz, wspaniałe widowisko. Porównujmy to do czegoś innego, tak? Że to jest produkcja, która może konkurować, tak jak była mówiła o telenowelach. Tak, Klan leci właśnie pół godziny przed tym. Wcześniej leciało Wspaniałe Stulecie.
Tylko tutaj zamiast tak. Klan byłaby dynastia chyba Piastów, tak?
Jeżeli chodzi o... Nie, to tam się mówiło, że Wspaniałe Stulecie.
Klan.
Po śląsku, Klan Piastów.
Dobrze, ale wróćmy do...
Myślę, że TVP potrafi produkować dobre seriale historyczne. Przykładem niech będzie Czas Honoru, który leciał na telewizyjnej dwójce. To był świetny serial historyczny, wspaniale oparty na faktach, poprawny historycznie. Miał również wielką osiągalną widownię, dokładnie.
Z tym, że tu od początku było mówione to, co mówi poseł Porzucek, że to ma być telenowela, czyli tu jakby karty były na stół wyłożone.
Formalnie. No bo właśnie dlaczego społeczeństwo miało te oczekiwania tak duże wobec tego serialu? Spójrzmy na to jak wokół, właśnie na niskobudżetową produkcję, która ma pokazać pewne fakty historyczne, co robi. Ma zainteresować młodzież historią Piastów, ma ukazać to, jak wyglądało polskie społeczeństwo w tamtych czasach. I ten serial to pokazuje doskonale. Nie szukajmy na siłę polityki w czymś, gdzie jej nie ma. Jedynym politycznym aspektem tego serialu jest chyba osoba prezesa Kurskiego, bo to on wzbudza największe takie kontrowersje, tak? Jeżeli to jest jedyny aspekt polityczny serialu, no to proszę państwa, rozmawiajmy o czymś innym, tak? A nie o tym, jak serial politycznie rzutuje.
Kurski zdaje się nie występuje w tym.
No nie występuje, ale serialu. Stawia na Twittera sondaże z oglądalnością.
Kto wie, być może za kilkanaście lat ten serial będzie się rozwijał, to i postać pana prezesa Kluskiego, a może i nasza się gdzieś tam w naszej postaci.
Kto wie, jeżeli to jest obliczone na kilkanaście lat, a tak zapowiada prezes Kurski, kto
czyli
wie.
Czyli szykuje się dłuższa moda na sukces.
Oj, marzenia.
Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Jestem pod bardzo wielkim wrażeniem tutaj znajomości wszystkich osób, jeżeli chodzi o realia seriali polskich, Pan Biklan tutaj, tak, no to no naprawdę super, bardzo fajnie. Co do samego serialu. To znaczy, ja panie pośle, bym powiedział, zdystansowałbym się nieco akurat do tych wyników oglądalności, chociażby z tego powodu, że wiadomo, że w tak rozpolitykowanym społeczeństwie jak nasze, państwa serial jest odbierany politycznie, po prostu, tak? No, zwłaszcza, że stoi za nim poseł Kurski, więc duża część zwolenników będzie... No nie jest, ale jest, ale jest, no ale jest, jest politykiem, no powiedzmy sobie to szczerze. I tak naprawdę ludzie, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy dobrej zmiany będą oglądać ten serial. No i oczywiście zwolennicy będą mówić, że serial jest świetny, a przeciwnicy będą mówić, że serial jest zły. Ja dla odmiany powiem, i tutaj przyznam rację, faktycznie, no, to nie jest Gra o Tron, tak? Mam wrażenie, że wszyscy... Tak, ale... On nie...
Wyjątkowo dopuszczam
tylko nazwę, proszę, że tylko nazwę. Tak,
na potrzeby dyskusji.
No ale tak mi się wydaje, tak? To znaczy, jeżeli akurat ktoś to ocenia, to bardziej bierze sobie pod ocenę, pod porównanie akurat te super produkcje. Też mi się wydaje, że właśnie ten serial czymś takim w ogóle nie miał być w założeniu, tak? Dobrze, że powstał, bo mówi o historii Polski. Szkoda, że jest plastikowe. Słyszałem tam, że słyszałem tą anegdotę na temat tego, że z planu zginęła korona Łokietka, tak, i straty oszacowano na 7 zł, tak? tak więc dotarła do mnie ta informacja. Generalnie mógłby być trochę mniej plastikowy, te stroje mogły być trochę bardziej dopracowane i taką jedną uwagę, jaką bym miał, to swojego czasu powstało coś takiego jak Legendy Polskie. I to był...
Proszę nie wymieniać się, może tym razem filmem.
Nie zamierzam. Natomiast to była produkcja, która była dosyć ciekawa i dosyć dobrze przyjęta. Może w tą stronę też warto by było się trochę spojrzeć,
budżet.
No właśnie, pytanie, jaki tam był budżet, tak? Ja powiem szczerze, że nie wiem, jaki tam był budżet. Jeżeli tam była faktycznie duża dysproporcja pomiędzy budżetem tamtej produkcji, a budżetem państwa serialu, panie pośle, no to całkiem...
Skradliśmy...
Pan poseł, rozumiem, nie zaprzecza, że to jest wasz serial.
Nie, miałem taki plan, ale...
Skradliśmy rekonstrukcji rządu całkiem pokaźny fragment czasu. To teraz o innej telenoweli. Proszę państwa, inna telenowela, o której...
Łokietek był pisowcem.
Telenowela, o której mówi się od dłuższego czasu, dlatego tak to postanowiłem połączyć w jeden wątek. Rekonstrukcja rządu. Też takie określenia padały. Ona się kończy. Pytanie za 100 punktów. Na ile będzie to autorska rekonstrukcja Mateusza Morawieckiego? Ile w tym będzie ręki Mateusza Morawieckiego? Nie pytam na razie o personalia, pytam o sposób dokonywania zmian w rządzie. To mnie najbardziej interesuje. Te kilka godzin przed momentem ogłoszenia decyzji o tym, kto, gdzie, dlaczego i za ile.
Zobaczymy to jutro.
Zofia Szalczyk.
Na razie bez nazwisk. No, dla mnie jest pewne ministerstwo tutaj takie w moim zainteresowaniu, które oceniam, że...
Niech zgadnę, PSL-u będzie to ministerstwo rolnictwa.
Które bym powiedziała po różnych działaniach merytorycznych pozostawia bardzo wiele do życzenia. Z tych działań merytorycznych najbardziej bym chciała przywołać tempo wdrażania różnych instrumentów unijnych i przekazywanie środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich. Jest ono bardzo, bardzo niskie, więc po tym jednym wskaźniku oczekiwałabym jakiejś też racjonalnej oceny pracy tego resortu i no zobaczę jutro, czy również ten resort będzie brany pod uwagę.
Ja podtrzymuję to pytanie, czy Mateusz Morawiecki ma swobodną rękę, na ile swobodną rękę w tym, żeby to on decydował, kto będzie jego ministrem?
No, wrócę do tego mojego resortu, że tak powiem. Myślę, że on racjonalną ocenę stopnia wdrażania środków unijnych w tym sektorze ma, bo przecież był ministrem rozwoju, który koordynuje całość działań związanych z funduszami europejskimi. To bez wątpienia i jest racjonalnym człowiekiem, więc sądzę, że gdyby miał całkowitą swobodę, to ministerstwo też by się znalazło w kręgu jego, że tak powiem, działań rekonstrukcyjnych.
Rozumiem przekaz. Kamil Kłopocki, Nowoczesna.
Panie redaktorze, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że pan premier Mateusz Morawiecki nie ma najmniejszego wpływu na to, jak będzie wyglądała rekonstrukcja rządu. Świadczą o tym chociażby już kilkukrotne wizyty pana premiera na Nowogrodzkiej.
Ale to co innego to... konsultacja, co innego.
Oczywiście możemy wierzyć, że pan premier jedzie tam przedstawić panu prezesowi to, jak będzie wyglądała rekonstrukcja, ani ja w to nie wierzę. Jestem przekonany, że pan premier jest tutaj w pełni zależny od tego, jaką decyzję podejmie Jarosław Kaczyński. Jeżeli chodzi o same nazwiska, które gdzieś tam się pojawiają, no możemy się domyślać już, kto opuści rząd, tak? Pan minister Waszczykowski, który może ja jeszcze powiem może bardziej ogólnie. Uważam, że do wymiany jest tak naprawdę rząd, cały. No oczywiście. Panie pośle. Tak. Panie pośle, do wymiany jest 3/4 ministrów, a to dlatego,
nie
że...
Nie sądzę, żeby obie z tych stron, pośle, były zainteresowane taką współpracą.
A to dlatego, że każdy z nich w przeciągu ostatnich 2 lat w ten czy inny sposób przyczynił się do zmniejszenia roli Polski Polski, czy to na arenie międzynarodowej, w przypadku na przykład ministra Waszczykowskiego. Ja tutaj, jadąc też do pana gdzieś na Facebooku, jeden z moich znajomych, parafrazując Kmicica, powiedział: kończ waszcz wstydu oszczędź. Tak, także ja mam nadzieję, że to będzie jeden z tych ministrów, który opuści rząd. Szkoda, że pojawia się nazwisko pani minister Sreżyńskiej, która, miałem wrażenie, jest jedną z tych osób, która faktycznie jest niezależna. Tak? Poza tym przez 6 czy 7 lat pełniła funkcję również prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, także jest to osoba, która faktycznie była odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Natomiast pozostaje to wszystko bez znaczenia, tak? Pan premier Morawiecki nie ma wpływu na to, jak będzie ta rekonstrukcja wyglądała. Tak to zresztą sądzą Polacy. Pojawił się sondaż ostatnio, który wskazywał na to, że zdaje się 60% mówiło, że rządzi w Polsce Jarosław Kaczyński, 8% tylko wskazało na Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, co na to pan poseł powie.
Chętnie się ustosunkuję. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o...
Panie pośle, bardzo proszę.
Pan już przywołał sondaże, to 2 lata po wyborach Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem około 50%. I to jest też odważny krok Prawa i Sprawiedliwości, że mając tak świetną ekipę, jaką mieliśmy pod kierownictwem pani premier Beaty Szydło, uznaliśmy, że te zadania, które były przedstawione w kampanii wyborczej, potem w expose, w dużej mierze zostały zrealizowane i robimy krok do przodu. Właśnie dlatego, że nie chcemy tylko konsumować te bieżące sukcesy, ale chcemy spojrzeć na to, co będzie za 3, 5, 10 lat, bo chcemy, aby polska gospodarka była bezpieczna i na tym chcemy się także skoncentrować, oczywiście pozostawiając, a nawet rozwijając pakiet różnych świadczeń socjalnych, czy też obniżonych emerytury.
To ma właśnie być rozwój gospodarki, rozwój pakietów socjalnych, czy?
Między innymi, wie pan, myślę, że to powinno współgrać i tego oczekują Polacy, stąd też ta rozbieżność między naszym poparciem a waszym. Co myślę o tej rekonstrukcji? Ja przede wszystkim bym rozpatrywał ją w kategoriach zmian kompetencyjnych, bo proszę zauważyć, że na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza ciężko znaleźć rząd, który przez ponad 2 lata praktycznie był bez zmiany, bo o ile mnie pamięć nie myli, była tylko jedna zmiana. Nasz wielkopolski poseł wcześniej, poprzedniej kadencji, minister Szamacha, który był świetnie oceniany, przeszedł do Narodowego Banku Polskiego, ale nie dlatego, że stracił, że pojawił się nowy minister finansów, tylko po prostu zostało to połączone kompetencje ministra finansów z ministrem rozwoju i ja myślę, że pewne zmiany, korekty kompetencji w poszczególnych działach gospodarki, infrastruktury, być może będą środowiska będą teraz następować i myślę,
że... Premier Szydło mówi o zmianie strukturalnej.
I myślę, że ciekawszym elementem, także dla naszych słuchaczy, powinno być to, co będzie jutro zaprezentowane pod kątem właśnie zmian strukturalnej, podziału kompetencji, natomiast personalnie są drugorzędne.
Obozu rządzącego mówi, żeby zwracać uwagę tak na to, jak będzie ta zmiana się dokonywała, mniej na nazwiska.
Taka jest moja opinia i myślę, że wielu naszych słuchaczy podzieli ją, ale oczywiście zobaczymy, co będzie jutro przedstawione.
Wiem jedno, Jakub Eltman, wy będziecie mieć dwóch ministrów, bo to już zapowiada Jarosław Gowin w ramach koalicji, tak?
Tak jest. Wcześniej pani minister Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, była właśnie zmianowania ministra Gowina, wicepremiera. I cieszy tutaj opinia opozycji, że jest to dobrze oceniana pani minister. Niestety musiało tak się stać, że te zmiany muszą zajść również na tym stanowisku prawdopodobnie. Chciałem powiedzieć, że Mateusz Morawiecki jest premierem polskiego rządu i to on powołuje ten rząd. Jest to w konstytucji napisane, że premier powołuje rząd i uważam, że mieszanie tego z osobą Jarosława Kaczyńskiego jest zupełnie zbędne. Rząd Zjednoczonej Prawicy powołuje Mateusz Morawiecki. Cieszymy się z tych zapewnień, które otrzymało Porozumienie, że dwa ministerstwa będą cały czas dla Porozumienia w ramach umowy koalicyjnej.
Czyli sztuka jest sztuka, używając
tak, ale tutaj chyba nie zgodzę się z panem posłem odnośnie personalu, bo uważam, że jednak osoba jest ministrem i to ona ma duży wpływ na to, jak funkcjonuje dany resort. I struktura, układ ministerstw jest również ważny, ale jednak osoba ministra dowodzi tym ministerstwem i to jest ważne, aby postawić na osoby kompetentne, znające się na rzeczy. I takiej zmiany oczekujemy od Mateusza Morawieckiego.
Maria Lisiecka-Pawełczak.
Tak jak pan redaktor powiedział, że to jest rekonstrukcja, też jest taką telenowelą. No tak, to jest telenowela. Jutro o 12 będzie kolejny odcinek tej telenoweli. Oczywiście wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to będzie, bo taka jest specyfika rządu, że co jakiś czas przedstawia nowego premiera, co jakiś czas przedstawia swoich nowych ministrów. I oczywiście cała opinia medialna skupia się na tym, żeby przedstawić te nazwiska. Natomiast czy to jest premier Morawiecki, czy to jest premier Beata Szydło, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. A całe centrum dowodzenia znajduje się na Nowogrodzkiej, a sznurki pociąga Jarosław Kaczyński.
Lider partii rządzącej.
I taka jest prawda. To jest szeregowy poseł. I zobaczymy, jak jutro będzie. Oczywiście mamy dużo tych nazwisk, które mamy do wymiany. Liczymy na to, że będzie to będą ministrowie nowi dobierani nie z klucza przypadku, tylko chociażby z tego względu, że mają ze sobą jakiś dorobek i doświadczenie. Czekamy, co jutro będzie. Natomiast niestety nic się w tym przypadku nie zmieni. Wszystko będzie działać tak, jak działało, tylko po prostu będą nowe twarze pokazywane w mediach. A wszystko to, co robili poprzedni ministrowie, tak będą robić nadal.
O to ja mam takie pytanie w takim razie do pani z PO.
Bartosz Garczyński.
Z czego to wynika w takim razie, że Jarosław Kaczyński decyduje o tym, kto będzie w rządzie według pani?
Ja myślę, że to pytanie zdecydowanie dobrze jest, że mamy dzisiaj posła i to ja bym skorzystała z tej okazji, że jest poseł obecny, bo ja mam również takie pytanie, z czego to wynika?
No, to znaczy nie, ja bym
też oczywiście mogę odpowiedzieć. Teraz
posłuchamy, to ciekawe, jak
będzie... Bo akurat to wynika z tego, ciekawe. Jak wybierani są posłowie do Sejmu, tak? Czyli to wynika akurat z tego, jak jest skrojona ordynacja wyborcza. Ten, kto decyduje o tym, kto będzie na jedynkę na listę i ten, kto decyduje, kto będzie akurat na najwyższych miejscach, ma najwięcej do powiedzenia w partii, tak? I to on rozkłada wszystkie karty później. I to dlatego właśnie Jarosław Kaczyński decyduje o wszystkim w tym momencie. Tak,
decyduje o wszystkim i nie bierze za nic odpowiedzialności.
Tylko, że taka osoba również zostaje premierem zwykle w Polsce. Nie wiem, to pan przeoczył chyba w ciągu ostatnich 25
lat. Ale nie ma konstytucyjnie
takiego. Nie ma tutaj żadnego takiego.
Jeszcze istnieje coś takiego jak zwyczaj konstytucyjny.
Zwyczaj. To nie jest zwyczaj. No taką mamy konstytucję, jaką mamy. I ja tutaj tylko, jeśli mogę, ja tutaj tylko chciałbym zwrócić uwagę, bo państwo tak naprawdę ubolewają nad tym, że Jarosław Kaczyński sprawuje jedyną władztwo w Polsce, ale nie dotykają państwo w ogóle istoty problemu. Rozmawialiśmy wielokrotnie na temat ordynacji wyborczej. Ona determinuje naprawdę bardzo wiele rzeczy i bardzo proszę pochylić się nad tym tematem, aby posłowie i również ministrowie, a także później premier byli politykami upodmiotowionymi, tak? A nie tylko i wyłącznie osobami, które są postaciami wykorzystywanymi przez prezesa jednej czy drugiej partii.
To jest zupełnie naturalne, że premier, i taka jest tak, że to wynika także właśnie z konstytucji, którą państwo przywołujecie, że premier, że rząd musi mieć zaplecze w parlamencie i dlatego lider formacji, która wygrała demokratyczne wybory w Polsce, ma duży wpływ na to. Natomiast oczywiście ostatecznie przedstawia to wszystko premier, który też musi mieć, tak jak powiedziałem, zaplecze. No nie chcę zbaczać z tematu, natomiast korzystając z tego tematu JOW-u, to naprawdę, szanowny kolego z Kukiz 15, nie ma ordynacji, która na świecie bardziej upolityczniała i tworzyła polaryzację dwupartyjną niż właśnie JOW-y. I proszę mi wierzyć, że gdyby były JOW-y w Polsce, bo tak wygląda to na całym świecie, także w tych demokracjach znacznie starszych od nas, to lider właśnie decyduje, czy jakiś inny kolega pójdzie do okręgu pewnego, bo w Wielkiej Brytanii są okręgi, gdzie od ponad 100 lat wygrywał kandydat tej samej partii wskazany przez swojego lidera i ktokolwiek by to nie był, to i tak kończyło się to zwycięstwem danej osoby. Wiecie, że gdyby w Polsce obowiązywały JOW-y, to Prawo i Sprawiedliwość miałoby większość konstytucyjną, a Kukiz 15 by nie było w parlamencie.
Jeśli by tak było, to już dawno byście je wprowadzili, to po pierwsze, a po drugie chciałbym tylko jedno powiedzieć, panie kolego pośle, tak, lider decyduje, ale istota sprawy jest taka, kto wybiera tego lidera wówczas, bo jest on wybierany oddolnie.
Wasz lider wybrał tak listy, że
mogę dokończyć?
Proszę tak bez ping-ponga na temat Jowów, bo
tak więc jeżeli chodzi o lidera, szanowny panie pośle, no to akurat w Jowach lider jest wybierany oddolnie i nie jest to osoba twardo trzymająca władzę i decydująca o być, nie być jednego czy drugiego polityka.
Jakub Eltman, Porozumienie, zgłosił się pan,
że został wywołany temat ordynacji wyborczej. Chciałem dać do zrozumienia, że panie, proszę pana z Kukiz 15, chciałem powiedzieć, że miejsce na liście nie ma znaczenia, tak? Że decydują wyborcy.
Na 12 miejsca się dostałem.
Dokładnie, to jest świetny przykład.
Kto da więcej?
Jest to ordynacja, jest to liczba głosów oddana na danego kandydata decyduje o tym, kto zostaje posłem. I my, jako politycy, powinniśmy u ludzi budować świadomość tego, że tak jest, a nie opowiadać takie rzeczy, które sieją zamęt u ludzi.
Ale wróćmy może do tematu, tak. A więc rekonstrukcji rządu, tej telenoweli, jak tutaj ktoś wcześniej wymienił.
Bo było coś, tylko jedno adwocem,
no
tak?
Proszę uprzejmie.
To która z jedynek nie weszła? Która z jedynek nie weszła? Która...
No w Poznaniu Kukiz jedynka...
Nie, no dobrze, to która z jedynek, która weszła do Sejmu, to nie została wprowadzona do Sejmu.
Ale z jakiej partii?
Z każdej.
No z Kukiz 15 nie weszło.
Nie, ja mówię o tych, którzy weszli akurat, tak? Jeżeli dane ugrupowanie weszło w danym okręgu do Sejmu, to każda jedynka weszła.
W Kaliszu w poprzedniej kadencji nie weszło.
Szanowni państwo, rekonstrukcja rządu, Zofia Szalczyk.
To tak, koledzy państwo, tutaj trochę tak na zastępcze tematy rozmawiacie, a naprawdę ta sprawa rekonstrukcji rządu to jest bardzo poważna. To jest rzecz...
To nie jest tylko wymiana personelów, jak mówi Maria Lisiecka-Pawełczak.
To jest dyskusja od wielu miesięcy. O ile dobrze pamiętam, to co najmniej od września. I ja znam realia życia w ministerstwach, jak to się dzieje. Gdy pada hasło, że będzie zmiana ministra, to cały zespół urzędniczy już się pod tą zmianę przygotowuje. I ja zapewniam państwa, że od wielu miesięcy w tych ministerstwach nie jest koncentrowana uwaga na rzeczach najważniejszych, na służbie tej, którą powierzono tym ludziom, tylko na przygotowywaniu się do tego i podsłuchiwaniu, kto będzie ministrem. Więc bardzo dobrze, że się to kończy, że będą ludzie się naprawdę mogli zabrać ponownie do pracy, bo naprawdę do zrobienia jest bardzo, bardzo dużo. Ale personalia moim zdaniem są ważne. Wymieniłam wcześniej bez nazwiska, ale właśnie, ministerstwo tak już
prawie powiem, to brzmi jak ten, którego imienia nie można wymienić.
Ministerstwo.
Minister Krzysztof Jurgiel, jak rozumiem.
Miałam na myśli pana ministra Krzysztofa Jurgiela, mając na uwadze również te jego wielkie zaniechania związane z ASF-em. Gdy przyszedł do rządu, były tylko 3 ogniska chorobowe, teraz jest ponad 100 i nie ma żadnej koncepcji w tej sprawie.
To
i
chyba druga, nie jest, zdaje się, wina ministra Jurgiela.
W bardzo dużym stopniu zależy to od ministra i od działań asekuracyjnych i zapobiegawczych.
Znaczy walka z ogniskami
prawdy,
tak, ale jakby samo powstanie
Walka z ogniskami w dużym stopniu zależy od resortu. No i drugi chyba resort, chyba się wszyscy zgodzimy, to jest ten resort zdrowia, bo też pojawiła się kolejna...
A myślałem, że powie pani Ministerstwo Obrony.
To już bym powiedziała, jako kobiecie mniej to jest mi bliskie. Natomiast zdrowie jak najbardziej już też od kilku dobrych tygodni. Jednym z takich kluczowych tematów to są nierozwiązane sprawy związane z opieką zdrowotną, więc też warto byłoby tą sprawę już przeciąć i zacząć po prostu działać dla dobra zdrowia Polaków.
Kamil Kupac,
no ale akurat nazwisko pana ministra zdrowia, pana ministra Radziwiłła nie pojawia się w tych wszystkich komentarzach. Także
niektórych się pojawia.
Możemy chyba się założyć, że akurat pan minister Radziwiłł zostanie na stanowisku. Także ja powiem szczerze, że nie słyszałem. No chyba, że pan poseł, widzę, że pan poseł już pokazuje coś.
Proponuję, żeby pan poseł...
Ja bym się bardzo ucieszył.
Mamy ostatnie
5 minut audycji, także bardzo proszę
to może jeszcze, to może jeszcze pan,
może po prostu
to
jeszcze pan poseł. Co odejdzie?
Tak jak mówiłem, ja myślę, że tam to pan premier Morawiecki jest jedną z nielicznych osób, które to wiedzą. Myślę, że ostatnie pewnie decyzje będą zapadać jeszcze. I
myśli pan, że to jeszcze...
Ja myślę, że do ostatniej chwili pewne zawsze zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś jeszcze może być pewna korekta, tym bardziej, że ma być... No nie taka mała rekonstrukcja, mówi się, że tak zwana średnia rekonstrukcja.
No właśnie.
Że to będzie kilka, że to
marszałek
będzie...
Marszałek Karczewski mówi będzie... średnia, wicemarszałek Sejmu Adam Bielan mówi... Głęboka.
Nie, znaczy panowie zdaje się mówili, że między 5 a 10.
Tak, to się powtarza, tak, rzeczywiście.
Więc myślę, że to jest akurat tyle resortów, że jeszcze mogą jakieś pewne zmiany do jutra. Prawdopodobnie, bo to też nie jest na 100% powiedziane, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie jutro. Ja mogę tylko odpowiadając pani przewodniczącej sejmiku, pani Zofii Szalczyk odpowiedzieć, że pan minister Jurgiel jednak jest oceniany dobrze przez rolników. Ja przypominam, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości na wsi to tam przekracza już znacznie ponad 60%, więc wasza diagnoza, wydaje mi się, jest nietrafiona i nie chcę być oczywiście tutaj, mam pewien dylemat, czy wam dobrze doradzać, czy jednak nie wyprowadzać pani z błędu, ale jednak ja bym ministra Jurgiela nie atakował.
A przepraszam, a poparcie dla ministra Jurgiela na wsi jak jest?
No to ja pamiętam, że pan minister Jurgiel, jak jeszcze nie był ministrem, nie miał tyle obowiązków, jeździł po całym kraju i jego spotkania z nim cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Mówi się też o niespodziankach w rządzie. Przepraszam, że znowu do pana posła pytanie, no ale tu pan jest jakby najbliżej, że tak powiem, nadajnika. Panie pośle, mogą być niespodzianki?
Ja mogę powiedzieć jako poseł ziemi pilskiej, że ja przy okazji tej rekonstrukcji nie dostałem propozycji wejścia do rządu.
Teraz natomiast dementujemy w takim razie co do innych, pierwszą rzecz wiemy.
Co do innych osób, to myślę, że naprawdę mamy bardzo wiele obowiązków w Sejmie. Trzeba pamiętać o tym, że bardzo wielu posłów jest w rządzie, co wynika także z faktu, że no, po raz pierwszy jedna partia sprawuje władzę, czy jedna Zjednoczona Prawica w tym ujęciu. I oczywiście musimy dzielić się obowiązkami, więc czasami jest też tak, proszę pamiętać o jednej rzeczy, że my jesteśmy też osobami, które mają wykonać pewne zadanie. Jeżeli ktoś wykonał zadanie, bo jest w czymś w jakiejś nawet dziedzinie, ale bardzo takim wąskim odcinku dobry, to jeżeli wykona to zadanie w ciągu 2 lat, to po prostu opuszcza stanowisko. Byli tacy...
Teoria zderzaków.
Chociażby, no był chociażby pan minister Małecki, który na kilka miesięcy dosłownie wszedł do Ministerstwa Skarbu po to, by je wygasić i by przekazać kompetencje gdzie indziej. No my się z tym godzimy i uważam, że jesteśmy po to, by służyć Polakom, a nie po to, by jakieś kolejne stopnie sobie przypisywać.
A minister Dawid Jackiewicz też wykonał zadanie, czy nie? Bo on zdaje się troszkę wcześniej zniknął z ministerstwa, zanim ono zostało wygaszone, bo zdaje się, że pan mówił o ministerstwie.
Dlatego pan minister Małecki w ostatnim momencie jeszcze tam działał też w zakresie skarbu.
A czy minister Waszczykowski wykonał swoje zadanie, proszę mi powiedzieć?
Ja, kochani, jeżeli będzie zmiana formuły tego programu i pan redaktor się nie obrazi, to chętnie odpowiem na serię takich...
Ale proszę się nie krępować,
takich pytań. Pan, pamiętajcie o tym, że pan minister Waszczykowski ponad 24 miesiące sprawował swój rząd.
To wiemy. No właśnie, czy wykonał zadanie?
Uważam, jako poseł Komisji Łączności z Polakami za granicą, że w wielu obszarach udało mu się dokonać zmian. Przede wszystkim w zakresie, no bo to resort spraw zagranicznych opiera się na dwóch rzeczach. Czyli z jednej strony na tej dyplomacji dużej, czyli na szczytach różnego typu, z drugiej strony na mianowaniu naszych przedstawicieli w placówkach dyplomatycznych.
Ja myślałem, że to prezydent.
Przepraszam najmocniej, ale już pan redaktor pokazuje mi z czasem, więc muszę zakończyć ten wywód. Ale jestem do dyspozycji państwa, poprawiam.
Dla utrzymania parytetu, ostatni głos Maria Lisiecka, Pawełczak, Platforma Obywatelska.
Ja zapewniam państwa, że poseł Jarosław Kaczyński już podjął tą decyzję, więc tutaj nie będzie żadnych niespodzianek 5 minut przed godziną 12, czy za 15, 12 i tak dalej.
No chyba, że zmieni zdanie, to wtedy szybko.
Jak zmieni
15 po 12.
Jak zmieni zdanie, to nawet minutę przed. Niektórzy będą się o tym dowiadywać. Ale prawda jest taka, że jeżeli ma być rekonstrukcja, to niech będzie jak najszybciej. To prowadzi pewien chaos organizacyjny dla urzędników. To jest sytuacja, która wprowadza w zamęt i niepokój pewny, tak jak pan radar powiedział, to jest migotanie przedsionków i to pewnie w dość znacznym stopniu. I mam nadzieję, że jak najszybciej zajmą się ministrowie i podlegli im urzędnicy prawdziwą, realną pracą.
No, takie migotanie przedsionków to pamiętam od dobrych kilkunastu lat w polityce i Donald Tusk też zdaje się lubił nas przyprawić o takie migotanko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziś naszymi gośćmi, przypomnę, byli Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Maria Lisiecka-Pawełczyk, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu.
Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Dziękuję, dobranoc.
Jakub Eltman, Porozumienie.
Dziękuję.
I Kamil Kłopocki, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.